Witam, drodzy Państwo, 8.14, a gościem wywiadu wnet pan Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry.
Witam Panią, witam Państwa, kłaniam się.
Rada Europejska podjęła decyzję o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych z Ukrainą i Mołdawią. Jaki komentarz?
Dobrze się stało. Szkoda, że Gruzja otrzymała tylko status kandydata, że nie objęto tymi rozmowami akcesyjnymi już od razu Tbilisi, które jest przecież podobnie jak Ukraina i Mołdawia po części okupowane przez rosyjskie wojska. Mówię tutaj o Osetii Południowej i Abchazji. Natomiast na pewno to jest krok naprzód. Chciałbym wierzyć, że wypowiedzi takich polityków jak kanclerz Scholz, premier Holandii Rutte, jak prezydent Francji Macron, jak MSZ-u Austrii Schallenberg jeszcze niedawno mówiły, że Ukraina nie powinna wchodzić szybko w Unii Europejskiej, zostaną zweryfikowane. Przynajmniej to należy Kijowowi zaoferować w sytuacji, gdy no na przykład amerykańska pomoc dla naszego wschodniego sąsiada stoi pod coraz większym znakiem zapytania.
Jak czytać, jak ocenić zachowanie Viktora Orbana, który tak naprawdę opuścił szczyt? Wiemy, że Węgry były przeciwne akcesji Ukrainy do Unii Europejskiej.
Ta decyzja o wyjściu premiera Węgier ze szczytu umożliwiła, co podkreślam, jednomyślność była konieczna, no ale Budapeszt pokazał, że trzeba twardo negocjować z Brukselą, Unią Europejską jako taką i jej głównymi rozgrywającymi. Przecież przypomnę, że nie ma przypadków w przypadku polityki zagranicznej. Decyzja Brukseli sprzed 2 dni o uruchomieniu 10 miliardów euro dla Węgier, no i wejście Orbana tak, aby można było tą decyzję o pomocy dla Kijowa jednomyślnie podjąć. Koincydencja jest oczywista. Ktoś może krytykować politykę transakcyjną czy politykę kupiecką premiera Węgier, no ale on walczy o interesy własnego kraju, a więc można powiedzieć, że wilk syty, owca cała. No tyle, że zwracam uwagę, że tutaj tę operację przeprowadzali głównie Niemcy z poparciem Francuzów, więc to oczywiście jest pewien minus, bo przez to wzrasta rola tych dwóch państw w UE27.
Wiemy też, że Viktor Orban zdecydował o zablokowaniu porozumienia w sprawie pomocy, w sprawie tej nowej pomocy finansowej dla Ukrainy. Chodzi aż o 50 miliardów euro. Co tutaj więcej możemy powiedzieć? Czy ta pomoc faktycznie zostanie zablokowana?
No, po pierwsze, to Unia Europejska znajduje się w bardzo trudnej sytuacji finansowej i uwaga, 2/3 tej pomocy, o której pani mówi, to miały być pieniądze, które Unia Europejska najpierw musi pożyczyć. Tylko 1/3 to są pieniądze, które są no, teoretycznie w budżecie gotowe na to. To pokazuje, że Unia jest pod kreską i musi się zapożyczać, żeby przekazać pieniądze dla Ukrainy, a te pieniądze mają być przeznaczone, warto to powiedzieć słuchaczom, przeznaczone na pensje dla pracowników oświaty, szpitali, przedszkoli, żłobków, na emerytury. Ja myślę, że to kompromisu dojdzie, natomiast pewnie większym zmartwieniem jest pad w Ameryce, który no, uniemożliwia przekazanie pomocy militarnej wcześniej Ukrainie obiecanej. To zresztą pokazuje, że rzeczywiście ta wojna na Bliskim Wschodzie, wojna w Izraelu, wojna izraelsko-palestyńska przesunęła priorytety Ameryki, bo akurat w tej sprawie, sprawie pomocy dla Izraela, republikani i demokraci są zgodni, oraz nie są zgodni w sprawie pomocy dla Ukrainy.
To skoro o tym mowa, nie wiem, czy słuchał pan poseł wczorajszego przemówienia, wystąpienia Władimira Putina. Może tylko podkreślę w kilku słowach to, co chyba najważniejsze z perspektywy sytuacji na Ukrainie. Putin przekazał, że Rosja się nie wycofuje. Rosja posiada wystarczająco dużo rezerw, także wojskowych, aby nadal Ukrainę atakować i że wszystkie te cele strategiczne, które były zakładane od początku, są niezmienne. To oznacza, że Rosja będzie kontynuowała ataki na Ukrainę, a Ukraina niestety słabnie. Pan wspomniał o tym pacie, jeżeli chodzi o pomoc ze strony Stanów Zjednoczonych. Jak to wygląda z perspektywy Unii Europejskiej? Jakie tutaj są nastroje dotyczące wysyłania pomocy Ukrainie?
Nie trzeba słuchać przemówienia Putina, żeby te fakty znać. Ja dokładnie 3 dni temu w Parlamencie Europejskim mówiłem o skali pomocy dla Ukrainy ze strony Zachodu. Zachód przekazał w ciągu roku 300 czołgów. W tym czasie rosyjski przemysł zbrojeniowy przekazał ich 700. A to przykład jeden z wielu, ale też rosyjska propaganda, trzeba powiedzieć, że jest bardzo skuteczna, gdy chodzi o samych Rosjan. Nie było jeszcze takiego oblężenia szkół kadeckich. Na zasadzie dzieciaków, nastolatków rosyjskich, jak to jest w tej chwili, będą wiosną wybory prezydenckie w Rosji. Wiadomo, że to szopka, ale po tych wyborach, wygranych przez oczywiście Putina, Putin, to wie każdy, kto się tym interesuje, a szef delegacji Unia Rosja, jak ja widzieć powinien, tym bardziej rozpisze powszechną mobilizację, a więc będzie miał nowe siły. No, Ukraińcy mają z tym duże problemy, stąd walka z korupcją, polegającą także na tym, że młodzi Ukraińcy wykupowali się od armii po to, żeby na przykład wyjechać na Zachód, nie musieć walczyć. No, to wszystko pokazuje, że też idzie trudny czas w Europie Wschodniej, bo jest dla mnie pewne, że czas nie pracuje na rzecz Ukrainy, jak to różne media w Polsce zresztą, żeby było jasne, i te liberalno-lewicowe, i te prawicowe przez wiele miesięcy podawały w nagłówkach. Niestety tutaj te zaplecze demograficzne, a także przemysłowe jest po stronie Rosji. Tym bardziej trzeba tę pomoc dla Ukrainy w naszym dobrze pojętym Polski i Zachodu interesie przekazywać. Tym bardziej, że w moim przekonaniu, a to jest przekonanie nie tylko moje, Rosja się na Ukrainie nie zatrzyma. To nie chodzi o straszenie, tylko chodzi o pewną logikę. Rosja, przemysł rosyjski jest nastawiony na tryb wojenny i po prostu oni będą chcieli pójść dalej.
To teraz spójrzmy na interes Polski, ale w kontekście relacji między Polską a Unią Europejską. Nowo zaprzysiężony premier Donald Tusk przebywa w Brukseli na szczycie Unii Europejskiej. Pojawiły się informacje, że prawdopodobnie teraz rozmawia z szefową Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen i podaje, że być może dzisiaj szef rządu złoży wniosek o pierwszą płatność prawie 7 miliardów euro z KPO.
No tak, to jest coś, czego się można było spodziewać. Ja nie przypadkiem powiedziałem już o tym, że Unia Europejska uruchomiła kwotę większą niż dla Polski, dla Węgier, mimo że, uwaga, nic się nie zmieniło, gdy chodzi o kwestię praworządności na Węgrzech. Nie zostały to wprowadzone żadne ustawy, których domagała się Unia, dotyczące chociażby deoligarchizacji. Były zarzuty wobec Węgier, których wobec Polski nie było, o korupcję środków unijnych. Nie zostały wycofane, ale środki są. To pokazuje, że Unia Europejska traktowała sprawę praworządności w przypadku i Węgier, i Polski absolutnie instrumentalnie i w gruncie rzeczy jako pewną piłkę w brudnej wyborczej grze. Po prostu w przypadku Polski chodziło o zmianę rządu, aby ten, który będzie, no, jadł z ręki, był bardziej do strawienia dla Brukseli, czy dla też tych playmakerów unijnych typu Niemcy czy Francja. I to się właśnie stało i to się właśnie dzieje na naszych oczach, co oczywiście nie oznacza, żeby było jasne, że będzie sianka w relacjach Polska-Unia, bo przecież cele gospodarcze, w jakiejś mierze polityczne Berlina, Paryża pozostaną bez zmian. Przecież chodzi o to, żeby Polska wróciła do tej roli wcześniejszej dostarczyciela taniej siły roboczej, żeby Polacy dalej jechali zbierać paragi, żeby Polska nie była krajem, który ekonomicznie wyprzedza, gdy chodzi o PKB na głowę mieszkańca, kraje dawnej piętnastki, dawnej EWG. Jak to się stało za rządów PiS-u w przypadku Grecji, Portugalii, myśmy teraz doścignęli Hiszpanię, jesteśmy blisko Włoch. No, chodzi o to, żeby tą konkurencyjność Polski zmniejszyć. Więc ja myślę, że będzie taki honeymoon, miesiąc miodowy w naszych relacjach, ale on będzie obejmował, uwaga, nie przypadkiem, czas, który pozostaje do wyborów samorządowych, europejskich i może jeszcze prezydenckich w Polsce, a potem znowu Unia zacznie przykręcać śruby, bo podkreślam, konkurencyjna Polska, także ze środkami unijnymi, nie jest w interesie istotnych, kluczowych graczy w Unii.
W Brukseli dzisiaj już drugi dzień szczytu Rady Europejskiej. Wspomnieliśmy o Ukrainie. Jakie jeszcze ważne tematy były poruszane wczorajszego dnia? Jaki jest plan na dziś?
No, może powiedzmy o tym, co było przedwczoraj. Ważny szczyt, który odbywa się co roku. Raz po stronie Unii, raz po stronie Bałkanów Zachodnich, właśnie szczyt Unia-Bałkany Zachodnie. To jest kwestia akcesji, poszerzenia Unii o takie kraje jak Czarnogóra, Macedonia Północna, Serbia, ewentualnie Albania. Te kraje miały obiecane pod koniec zeszłej dekady, no też sam uczestniczyłem w takich bardziej deklaracjach publicznych, że wejdą te państwa pod koniec następnej dekady, czyli w roku 28-29. Potem to zostało zablokowane dosłownie dwa miesiące przed napaścią Rosji na Ukrainę na szczycie Unia Bałkany Zachodnie na zamku Bled na Słowenii w czasie prezydencji tego kraju w Unii Europejskiej. No, po czym Unia poszła po rozum do głowy, zmieniła nastawienie i te rozmowy przyspieszyła. Po tym jak zobaczyła, że sytuacja globalna się zmieniła, że Rosja zaatakowała i trzeba, a Rosja jest obecna na Bałkanach Zachodnich, nie ma co ukrywać. Przypomnę, że w tejże Czarnogórze, o której wspomniałem parę lat temu, Rosjanie inicjowali, wspierali zamach stanu, który się nie udał. Tam dwóch agentów rosyjskich złapano, aresztowano. Natomiast to tutaj właśnie dlatego, żeby te wpływy rosyjskie neutralizować, Unia teraz przyspiesza te negocjacje i dobrze, szkoda, że Polski nie słuchano, bo Polska od początku mówiła, że trzeba Unię Europejską nie tyle pogłębiać, nie tyle iść w kierunku pewnej centralizacji, federalizacji, tylko ją poszerzać. No i znowu okazało się, że wyszło na nasze.
A jak Unia Europejska ustosunkowała się do sytuacji na Bliskim Wschodzie i także do tej sytuacji humanitarnej? Czy jakieś ważne decyzje zapadły?
To bardzo ważny wątek i dziękuję za to pytanie. Ja tylko przypomnę, że pani przewodnicząca Komisji Europejskiej, pani von der Leyen, to jej oświadczenie niedawne w sprawie sytuacji na Bliskim Wschodzie, to była, można powiedzieć, copy play tego, co wcześniej powiedział Waszyngton. I uwaga, spotkała się z to bardzo krytyczną reakcją szeregu państw członkowskich Unii Europejskiej. Nawet szereg komisarzy też mniej lub bardziej publicznie wypowiedzi. No, dla mnie, jako człowieka, który jest dość długo w polityce, był to bardzo wymowny dowód na to, że uwaga, pani von der Leyen stara się o stanowisko sekretarza generalnego NATO, skoro kupił jej amerykańskie w tym zakresie oświadczenia, skądinąd wybory na sekretarza generalnego NATO formalnie odbędą się parę miesięcy po wyborach na szefa Komisji Europejskiej. Na to stanowisko, które obecnie zajmuje pani przewodnicząca Ursula Gertrud von der Leyen, ma mniejsze szanse i z każdym miesiącem coraz mniejsze. Choćby w Niemczech nie sądzę, żeby ją polityk z partii Angeli Merkel i Friedricha Merca poparł socjaldemokratyczny kanclerz Olaf Scholz. I dlatego przestawia tą zwrotnicę, przestawia wajchę na starania o bycie jedynką w NATO i stąd takie, no, bardzo, powiedziałbym, oświadczenia, które idą zupełnie ręka w rękę z Amerykanami, gdy chodzi o Bliski Wschód. Natomiast także reakcja Europarlamentu w tej sprawie i sporej części krajów członkowskich Unii Europejskiej pewnie zaskoczyła Izrael, bo była to reakcja, która, no, właśnie podkreślała konieczność wsparcia humanitarnego, pokoju, otworzenia korytarzy humanitarnych, więc, no, nie było to na pewno pomyśli Izraela. I to, no, wyraźnie widać, słychać i czuć, że to nastawienie przez bardzo wiele lat takie bardzo proizraelskie, ono zaczęło się zmieniać już zresztą wcześniej, przed tą wojną i również w dalszym ciągu się zmienia.
To jeszcze na zakończenie spójrzmy na polską scenę polityczną. Słuchał pan exposé premiera Donalda Tuska?
Słuchałem exposé, słuchałem także wystąpienia u pana prezydenta i mam wrażenie, że są podzielone role w tym teatrze. To znaczy premier Tusk odgrywa rolę polityka, który ma się uśmiechać, ładnie mówić i generalnie gadać o polityce miłości, a ministrowie jego rządzie mają w sposób bardzo bezwzględny uprawiać polityczny hejt. Zresztą, wie pani, no, to jest tak, że Donald Tusk ładnie mówił pana prezydenta, obiecuje, przysięga Polakom, że będzie walczył o praworządność, po czym po 2 godzinach od tego swojego wystąpienia domaga się, pada wniosek o odwołanie szefa CBA, mimo że kadencja szefa tych służb antykorupcyjnych w Polsce kończy się za 5 roku. To jest wbrew prawu, a więc jak widać, to jest dosyć spektakularny rozdziew między słowami a czynami.
I tutaj na razie postawimy kropkę. Bardzo serdecznie dziękuję za komentarz. Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawo i Sprawiedliwość, był gościem Poranka Wnet. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję pani, dziękuję państwu.
Drodzy państwo, mamy godzinę 8:33. Poranek Wnet trwa. Dzisiaj gramy muzykę świąteczną. Pod numerem 2 jest Shakin' Stevens. W takim razie słuchamy i wracamy za momencik.